Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Małgorzata Żerwe, dobry wieczór, i Agnieszka Dałksza, gdańszczanka, która mieszka w Krakowie, jest doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Przygotowuję doktorat o literaturze modernizmu i afektach, jak to określam. Właściwie już zakończyłam pisanie tej pracy, a w tak zwanym międzyczasie zajmowałam się przygotowaniem książki Klub Auschwitz i inne kluby. To nie była naukowa przygoda, to był zupełnie inny charakter tych spotkań, ale chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, jak się okazało, nieoczekiwanie.
Nieoczekiwanie pani mówi, ale zanim doszło do tych spotkań i do zamysłu napisania książki Klub Auschwitz, no, musiał być jakiś powód, dla którego pani postanowiła zająć się tym tematem. Oczywiście pomijam sprawy oczywiste, że to są ludzie, którzy odchodzą pomału i byłych więźniów obozów koncentracyjnych jest już w sumie żyjących bardzo niewielu, relatywnie do tych setek tysięcy, którzy przeżyli obóz. Nie wiem, ilu ich było? Ilu więźniów przeżyło obozy koncentracyjne Polaków?
Nie znam dokładnych liczb. Każdy obóz miał swoje statystyki i one już tutaj, na tym poziomie były nieprecyzyjne. Myślę, że setki tysięcy. To prawda. Polacy tak naprawdę mieli największą szansę przeżyć te obozy. Żydowscy więźniowie, no właśnie nawet najczęściej nie stawali się więźniami, ponieważ od razu w takich obozach jak Auschwitz trafiali do eksterminacji, podobnie Kromowie. Także wbrew temu, co się mówi, to najczęściej Polacy byli więźniami, to prawda, dlatego że innym nie dane było zostać nawet więźniem.
Pytam panią o to, dlatego że przytacza pani tutaj długą listę bibliograficzną. Zanim przystąpiła pani do tych rozmów, pani czytała te wszystkie książki i publikacje, czy było odwrotnie?
Oczywiście, tak są sprofilowane, tak były sprofilowane moje studia. Zawsze też ciągnęło mnie do takich tematów, do literatury holokaustowej właśnie. No i tutaj chyba zaczął się jakiś taki pierwszy punkt zaciekawienia, bo jestem już z tego pokolenia, które przyszło na gotowe. Znaczy wiele z tych badań zostało zrobionych i zawsze myślałam w swojej naiwności, że wszystko, co wydarzyło się w obozach i w okolicy obozów, to jest Holokaust, to jest zagłada. Tymczasem, jak się okazuje, zapomnieliśmy gdzieś po 90 roku, że przecież doświadczenie obozowe Polaków to nie jest zagłada, to nie jest Holokaust. No i tutaj z tym wiąże się większy problem, to znaczy tego, że nie umiemy nazywać tego, co przydarzyło się nam, Polakom. Podczas PRL-u najczęściej nie rozmawiano, te rozmowy były bardzo zideologizowane, sprofilowane siłą rzeczy, to było bardzo polityczne i większość moich bohaterów nie miała okazji się wtedy wypowiadać, byli odrzuceni, ta historia jest niechciana lub wręcz prześladowani, jeśli to były jakieś historie akowskie. Do 90 byli niechciani, po 90 zastąpiliśmy nasze zainteresowanie ofiarą żydowską i bardzo słusznie, podkreślam, to są ważne badania, tylko ci Polacy gdzieś wciąż są na marginesie i dopiero dzisiaj jeden z moich bohaterów, Stefan Lipniak, stwierdza z całą mocą, ja zazdroszczę Żydom Holokaustu. Ja pytam zszokowana, ale dlaczego? Bo to jest mocny termin. Oni potrafili nazwać, co ich spotkało, my nie. I rzeczywiście wydaje mi się, że z tym wiąże się szereg innych problemów. To znaczy nasze jakieś takie niewypowiedziane upokorzenie, wstyd, strach. Przecież to nie tylko chodzi o tych więźniów, o ich rodziny, o znajomych, o tych, którzy byli w tych kręgach i także odczuwali obawę o własne i życie najbliższych. I wydaje mi się, że dzisiaj taka nerwowość dyskusji o tym, co się przydarzyło podczas wojny, też wynika z braku terminów. Bo my czujemy, że spotkało nas coś złego, nie potrafimy o tym merytorycznie porozmawiać, to jest bardzo lękliwe. Z drugiej strony trochę zazdrościmy, trochę się boimy i sytuacja jest bardzo niepewna. Stąd być może tyle w nas agresji, resentymentu, jakichś takich niedobrych uczuć i walki o swoje. Problemem jest to i zarzucamy w zagranicy tak zwanej, że nie mówi o nas właściwie, ale my też nie nauczyliśmy się mówić o tych doświadczeniach. Nie wypracowaliśmy języka. Wciąż minęło tyle lat. Te rozmowy uzmysłowiło mi, że to jest właściwie ostatni moment, żeby nie traktować tych osób przedmiotowo, to znaczy polskich byłych więźniów obozów, bo tak naprawdę wykorzystujemy ich raz 100 roku przy okazji jakichś rocznic. Oni są atrakcyjni, to jest ten autentyzm tego momentu, a potem o nich się zapomina. Większość z tych osób nie miała okazji nawet skorzystać nigdy po wojnie, ani teraz z opieki psychologicznej. I to jest sytuacja, jak powtarzam, doskonale apolityczna. Znaczy każda władza traktowała ich z tą samą obojętnością. To się nie zmienia, niestety.
Ale z pani książki to wynika. To jest otwarcie powiedziane. Pani zadaje im tak pytania, żeby odpowiedzieli, jak się czuli po wojnie, jak się czują teraz, czy można pewne rzeczy wyrzucić z pamięci. Oni bardzo często mówią, to są pojedyncze oczywiście przypadki. Tu jest 9 rozdziałów, 10 więźniów, tych, którzy ocaleli. Te historie właściwie są różne, bo każdy z nich dotknął inny los, inaczej wyglądało ich życie przed wojną, w innych warunkach zostali aresztowani, ale też inaczej żyli po. No są niektóre historie, które są wręcz no, takie sensacyjne, jak matka, która odnalazła swoje dziecko, czy też odwrotnie, córka, która odnalazła matkę po bodajże 19 latach.
Coś takiego, 18 tak lat. Faktycznie to jest historia pani Lidii Maksymowicz, która trafiła do obozu jako 3-4-latka, zostały deportowane ze wschodu i rozdzielone już na początku pobytu w Auschwitz. Dziadkowie od razu trafili do komór gazowych, a matka wraz z córką były w jakichś sąsiednich barakach. Ta matka podpełzała nocą do ogrodzenia, wołała swoją córkę Luda i dawała jej jakieś pojedyncze rzeczy do jedzenia, które znajdowała w odpadkach. To trwało kilkanaście miesięcy, a następnie, kiedy już było wyjście zbiorowe z obozu, czyli zaczynał się Marsz Śmierci, powiedziano małej ludzie, która była w baraku dziecięcym, że jej matka zginęła, pokazano jakieś ciało leżące twarzą do śniegu i ona uwierzyła oczywiście.
I miała wtedy niespełna 4 lata.
Dokładnie. Następnie te dzieci zostały samopas przez kilkanaście dni, a potem zaczęła się schodzić okoliczna ludność. Podobno księża mówili podczas mszy, że tam są dzieci, że można je zabierać, że są bezpańskie, mówiąc brutalnie. Tak się też stało z Rudą. Przyszło małżeństwo, które szukało jakiegoś niebieskookiego dziecka, blond. Takich dzieci nie było, więc postanowili wziąć, co jest. Podeszła matka wielkim foczem w futrze i spytała, czy pójdziesz ze mną. I Lidia Maksymowicz opowiada, że pamięta dotyk tego futra, miękkość i pomyślała, że nic się już nie może lepszego spotkać. Miała odmrożone nogi, była bardzo chora i poszła z tymi ludźmi i żyła z nimi kilkanaście lat. Miała wytatuowany numer, bardzo się go wstydziła w szkole, zakleiła go plastrem, no ale i dzieci tak wiedziały. I w końcu któryś z kolegów, kiedy już byli nastolatkami, zasugerował, że powinna jednak szukać. Zwróciła się do Czerwonego Krzyża bez przekonania. No i po kilkunastu chyba miesiącach dostała informację, że miło im poinformować, że jej rodzice żyją w Związku Radzieckim. Oczywiście ta sprawa została błyskawicznie przechwycona przez partię i ze strony Moskwy, i ze strony Warszawy. I rodzina się odnalazła i spotkali się. I mimo wszystko, że to było tak bardzo polityczne, to jednak no, szczęśliwe zakończenie, chociaż Lidia Maksymowicz, to też jest cenne w tych opowieściach, mówi z taką wielką prostotą i mocą. Ja nigdy nikogo nie kochałam. Ani pierwszej matki, ani drugiej. Coś zostało popsute we mnie w czasie obozu. Nie kochałam mojego dziecka, nie kochałam moich mężów. Nigdy nie miałam takich uczuć w sobie. To już się nie dało odwrócić.
To jest bardzo wzruszający moment w tej opowieści pani Lidii Maksymowicz i jednocześnie taka rana, która się nigdy nie zabliźni. Pewnie to zależy też od osobowości tych ludzi. No tutaj jest małe dziecko, które nie doznało miłości, które nie doznało właściwie żadnej opieki, które niewiele pamięta z obecności swojej matki i życia tego przed wojną. No jakieś urywki, no ileż może pamiętać kilkuletnie dziecko. Ale są też ludzie, którzy byli już nastolatkami albo jeszcze starszymi.
Spora jest też rozbieżność doświadczeń tych osób, środowisk, z których pochodzili. Najstarsza z tych moich bohaterek ma 104 lata. Najmłodsza, czyli Lidia Maksymowicz, właśnie 70 kilka, więc siłą rzeczy inny był ich start obozowy. Faktycznie też ciekawi mnie ten moment zerowania, to znaczy niektórzy pochodzili z bajecznie bogatych rodzin, jak na przykład rodzina Kamienabrodzkich i tutaj ta bohaterka
Arystokraci.
Dokładnie. Ojciec bogaty bankier. W momencie, w którym trafili do obozów, a potem szczęśliwie z nich uciekli lub się wyzwolili, wszyscy znaleźli się w tym samym punkcie życiowym, to znaczy nie mieli nic. Nie mieli domów, nie mieli już najczęściej rodzin, które gdzieś się rozproszyły lub zginęły. No i zaczynali od zera, tak jak pytałam Stefana Lipniaka, który był takim spektakularnym przypadkiem. No i co? Wyzwolił się pan, uciekł pan i co dalej? No nic. Przyszedłem do Krakowa, nie miałem już niczego. Ani pieniędzy, ani znajomych, ani rodziny. Musiałem zbudować wszystko od podstaw. No i to są nasi polscy pionierzy. Zupełnie o tym nie pamiętamy dzisiaj. Trzeba było zrobić coś z niczego. To mnie kompletnie zafascynowało. Ile było w nich siły. Oni byli zdewastowani fizycznie i psychicznie. Mimo wszystko jakoś się zakotwiczyli. Tak jak Stefan Lipniak, który po prostu wymyślił sobie, że kobieta, którą mija na plantach, będzie jego żoną. To się udało, w końcu ją namówił. Tak jak szukał pracy w jakiś heroiczny sposób, bo nie chciał trafić do huty i tak dalej, i tak dalej.
Czy to właśnie Stefan Lipniak był pani przewodnikiem po klubie Auschwitz?
Dokładnie tak. Jest kochany człowiek, dzielny, kochany człowiek. Od niego się zaczęło, to prawda. Czytałam kiedyś wyborczy reportaż o byłych więźniach z okazji rocznicy wyzwolenia i coś mnie tknęło. Zdałam sobie sprawę, że to jest mój temat, że nie wiem, co z tym zrobię, ale muszę dowiedzieć się więcej. I tam właśnie było zdjęcie Stefana Lipniaka i są takie obrazy, które przykuwają i nie można ich odzobaczyć. Zostaje w nas. To było jego zdjęcie. Zdałam sobie sprawę, że mamy te same szlaki.
Czy ono jest w książce?
Nie ma go. Bo jest dostępny w internecie. Jeśli wpisze się Stefan Lipniak, to wyskoczy. Zdałam sobie sprawę, że mamy te same szlaki w Krakowie, że prawdopodobnie mijamy się na co dzień, ale nic o sobie nie wiemy i pewnie pełno jest takich osób w Krakowie, w innych miastach. Myślę, że w Gdańsku też. I zaczęłam szukać. To były irracjonalne poszukiwania. Szukałam w starych książkach, wśród znajomych. Nikt go nie znał, nie chciał powiedzieć. A w końcu mi się udało znaleźć numer w bardzo starej książce. Zadzwoniłam i był ten głos. Już czułam, że coś z tego będzie. Wtedy faktycznie nie udało nam się spotkać. On był zmęczony, chory, ja zapracowana. Ale ostatecznie spotkaliśmy się przez przypadek w aptece. Usłyszałam jego nazwisko, które wymieniał z aptekarkami.
To brzmi jak scenariusz filmu.
Zupełnie wiałhalny. Usłyszałam to nazwisko, kiedy już nie było go w tym pomieszczeniu. Wybiegłam za nim, zostawiając zakupy. Zupełnie jak komedia romantyczna. I wpatrzyliśmy na siebie na środku Krakowa. Wichar hurał i on stwierdził, co za niewymuszone zejście. Musimy coś z tym zrobić. I tak się zaczęło. On opowiadał mi wszędzie o tych obozach. W kolejce, w teatrze, na ulicy, w kawiarni. Ci ludzie najczęściej broczą tymi historiami, kiedy już się dopuści możliwość rozmawiania. I tak się zaprzyjaźniliśmy. Zaprosił mnie do klubu Auschwitz. To tytułowy klub Auschwitz, inne kluby, to nie jest mój wymysł. Taka nomenklatura faktycznie funkcjonuje między tymi osobami. Kiedyś tych klubów było dużo po wojnie. Klub Buchenwaldu, Auschwitz, Ravensbrück i tak dalej. Dzisiaj one się rozpadają, wymierają, te kluby i ich członkowie. Ale wciąż jest pewna wspólnota krakowska. To najczęściej już są spotkania międzyklubowe, czyli łączone. Trafiłam tam i czułam, że jestem w jakimś innym świecie. Pasiak wisi na ścianie, sztandary. No i ci ludzie bardzo życzliwi, bardzo normalni, bardzo poranieni, to prawda, ale potrafiący odzyskać, odnaleźć w sobie dużo optymizmu. Oni najczęściej nie mówią o tym, co ich spotkało w tej grupie. Widać, że każdy ma tak duży problem, że epatowanie tym byłoby już przesadą. Mówią o czymś zupełnie codziennym, o jakichś problemach zdrowotnych, o lekarzach, no typowo emerycko. Przyjęli mnie bardzo serdecznie i za to jestem im wdzięczna.
Skoro pani wspomniała o tym wystroju klubu Auschwitz i o pasiaku, pamiętam jako uczennica szkoły podstawowej, urodziłam się i uczyłam w Lublinie, czyli nieopodal obozu Majdanek. I byliśmy zawsze raz do roku, to chyba była rocznica wyzwolenia obozu, na takich apelach, na takich uroczystościach właśnie na terenie byłego obozu na Majdanku. I zawsze nie mogłam zrozumieć, że ci, którzy ocaleli, zakładają pasiaki. Bardzo często to nie były ich własne pasiaki, bo one gdzieś zostały, nie wiem, spalone, zniszczone. Że oni jeszcze po tych wszystkich przeżyciach, a wiedzieliśmy wtedy my, uczniowie szkół, bardzo dużo na temat obozów i zagłady, że oni to wkładają na siebie. I niektórzy z pani bohaterów też tego nie rozumieją, jak można się ubrać po tylu latach w pasiak.
Jedna z bohaterek mówi, że w Krakowie jeszcze kilkanaście miesięcy po wojnie widziała kobiety, które chodziły w pasiakach. To prawdopodobnie było podyktowane czymś, czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Znaczy gigantyczną biedą, brakiem najbardziej elementarnych przedmiotów, no i chaosem 45 roku, jakimś niewyobrażalnym czasem. Ale faktycznie także po latach, kiedy są jakieś rekonstrukcje lub rocznice, czasami zdarza się tym ludziom ubierać takie stroje lub chociaż ich repliki albo jakieś takie opaski. I też mnie to ciekawiło, ale zdałam sobie sprawę, że oni nigdy z tych obozów nie wyszli. To znaczy oni żyją po obozie, ale z obozem. To są inkluzy w nich, w ich ciałach. I oni nie traktują tego dzisiaj jako wtórną stygmatyzację, bo to jest ich tylko rzeczywistość. Oni równolegle żyją wciąż tam i tu. Kiedy tylko przez chwilę o tym pomyślą, kiedy im się to śni, natychmiast wpadają znowu w tamten ład, płaczą, mają depresję. Oczywiście, że tak, od tego się nie da uciec po prostu. A takie znaki solidarności z tamtym czasem, z tamtymi ludźmi, z ofiarami, jakoś jednak ich umacniają. Pamiętam, była taka sytuacja na pogrzebie Józefa Paczyńskiego, z którym już nie udało mi się porozmawiać, to był Fryzjer Hesse z obozu Auschwitz, kiedy córka z jakichś tam swoich powodów poprosiła o niepodkreślanie tej obozowej przeszłości. I moi bohaterowie nie byli w stanie przejść do porządku dziennego. Czy to było dla nich tak ważne? I widziałam, że kręcili się, roili jeszcze przed kaplicą na Rakowicach i coś... I nagle zaczęli tak nieśmiało wyciągać zawiniątka z kieszeni, jakieś woreczki. I tam były właśnie repliki opasek obozowych, które są zbyt szerokie na każde ramię, więc mają ze sobą agrafki albo nitki. No i jako, że byłam jedyną osobą, która mogła im pomóc z zewnątrz, to pani Agnieszko, czy pani nam to przeszyje? I czułam się bardzo dziwnie w tej sytuacji, no właśnie wtórnie nadając im te symbole obozowe. I czułam, że to jest bardzo perwersyjna sytuacja, ale z drugiej strony oni zupełnie normalnie się do tego odnosili. Po prostu mieli taką potrzebę, żeby zaakcentować, że to jest nasz człowiek, że chcemy go godnie pożegnać.
Skoro mówi pani o tym, zapytam panią o coś obok pani książki. Prawdopodobnie jest pani znana ta praca Artura Rzymiewskiego, który, no właśnie, trochę podobna sytuacja, z tym, że dużo bardziej drastyczna. Zrobił akcję, którą sfilmował, gdzie były więźni obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dał sobie odświeżyć swój tatuaż. Ten tatuaż, który bardzo często był... ludzie starali się usunąć te tatuaże. Nie zawsze się to udawało. Czasami blizny były głębsze.
To jest trudna praca. Wiem doskonale, że znaczna większość byłych więźniów negatywnie się o tym wypowiada. Podobnie na przykład jak dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński nie są w stanie uznać tego typu działań. Mówią, że to jest cyniczne, egoistyczne. I ja rozumiem taką argumentację. Czy z drugiej strony domyślam się, jaka była motywacja artysty w tym przypadku. On podkreślał naszą niewygodną pozycję, znaczy naszą postpamięciowców drugiego, trzeciego pokolenia, która coraz mniej ma kontaktu z autentycznym artefaktem, ze świadkiem i próbuje poczuć, zrozumieć, czym były obozy. No właśnie na nowych prawach, wedle naszych zasad, naszych środków. I coraz więcej jest takiej sztuki, która właśnie jest nadużyciem w mniemaniu pierwszego pokolenia, a dla nas to jest jedyna szansa, żeby coś lepiej zrozumieć, odegrać, tu pokazuje pewien traumatyczny mechanizm, odegrać coś raz jeszcze. Jeśli tego nie powtórzymy, nie odegramy, nie poczujemy, to być może nie będziemy w stanie zrozumieć. Więc jestem daleka od bojkotowania tego typu prac, o ile tylko one się mieszczą w jakiejś ramie etyczności, przyzwoitości. To było na granicy, zgadzam się, ale próbuję zrozumieć to właśnie nie tyle egoistycznym działaniem, co chęcią odczucia tamtej sytuacji na nowo, jakkolwiek to karkołomne. Co do numerów, to w ogóle nie jest jednoznaczna sprawa, dlatego że niektórzy chcieli ten numer zasłaniać, czy jakoś wybierać i tak dalej, a inni całe życie zazdrościli, że tym, którzy dostali numery. Na przykład Stefan Lipniak nie ma tego numeru, ponieważ trafił do Auschwitz zbyt późno, wcześniej był w innych obozach. Wtedy już nie tatuowano. Tak samo jak nie tatuowano w prawie żadnym innym obozie, tylko w Auschwitz, i to tylko na początku. W rezultacie po wojnie często słyszał wielkie złośliwości, mimo że spędził 4 lata w obozach. To mówiono mu, a może ty kłamiesz? A może nie byłeś w obozie? Czemu nie masz numeru? Jesteś gorszym więźniem? To są bardzo bolesne momenty, bardzo bolesne historie. On mówi o tym z wielkim zażenowaniem i bólem, ale wiem, że paradoksalnie zazdrościł numeru innym. Są też takie momenty, w których pytam moich bohaterów o moment tatuowania i tam też dochodzi do różnych dziwnych sytuacji. Na przykład Karol Zendera nie umiał mi opowiedzieć, jak do tego doszło. To znaczy nie umiał przekazać tego ładunku emocjonalnego, więc postanowił odegrać tę scenę. Złapał mnie, to jest duży mężczyzna, dość powolnie jednak się poruszający w tym wieku, jak wszyscy. I on jakimś błyskawicznym susem znalazł się przy mnie, mimo że siedziałam po drugiej stronie pomieszczenia. Złapał mnie za rękę dość mocno i zaczął tatuować, udawać, że tatuuje numer na moim ręku. I pytał, czy to boli, czy to czujesz. To są bardzo dziwne sytuacje. Ja wtedy mam poczucie, że my jesteśmy natychmiast w innym porządku. Kiedy oni odgrywają pewne sceny obozowe, przedobozowe, poobozowe, kiedy ustawiają mnie w różnych dziwnych pozycjach. Czasami jestem sesmanką, sesmanem, współwięźniem, współwięźniarką. I wydaje mi się wówczas, że jest nas więcej w tym pomieszczeniu, że oni naprawdę sprawczo, performatywnie przywołują obecność osób, których już nie ma. Można mieć ciarki na plecach, udają głosy i tak dalej. Ale to wszystko opowiadam dlatego, żeby uzmysłowić Państwu i sobie, jak bardzo jest to żywe doświadczenie cielesne. Czy to nie są ich pomysły, czy to nie jest ich wyrachowanie. To jest żywa pamięć ciała i oni często nie są w stanie oddać tego słowami. Oni muszą odegrać, oni muszą krzyknąć, oni muszą chwycić, bo tylko tak przekażą intensywność tamtych zdarzeń.
To coś takiego, co się nazywa wizją lokalną bardzo często, czyli odgrywanie traumatycznych przeżyć.
To jest to. Jest teraz taka metoda ustawień psychoanalitycznych, kiedy wcielamy się w dane postaci, żeby właśnie cieleśnie być w tym momencie. To też pokazuje, że jak nieuporządkowane są ich wspomnienia, jak nieuładzone te traumy. Jedna z bohaterek, pani Alfreda Gorączko, kiedy miałyśmy okazję porozmawiać, najpierw zupełnie nie chciała opowiadać. Mogłyśmy o wszystkim innym, ale nie o tamtym. I później zdałam sobie sprawę, że ona tak się broni, ponieważ ona nie ma narracji, ona nie ma opowieści. Była robotnicą przed wojną, w trakcie, po. Nigdy nikt z nią nie rozmawiał. Ona dzieciom do snu mówiła o tym, co ją spotkało w obozach i tyle. Więc to są takie strzępy, fragmenty, zupełnie właśnie, tak jak tytuł tej książki, to są rwane powieści. I kiedy mówiła o insektach obozowych, to drapała się w rękę, kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy, prawie do krwi. I dopiero po chwili zobaczyła, co robi. I widziałam, że bardzo się zawstydziła. Ale właśnie, to jest ta żywa pamięć ciała. powraca na różne sposoby. W snach, w takich jakichś przewidzeniach, przejęzyczeniach i tak dalej, i tak dalej. Starałam się wszystkie te momenty zapisywać, nie czyścić z tego tych wywiadów, dlatego że no właśnie to jest trochę inny język, ale to wciąż jest rodzaj komunikatu i chyba warto go no nie tylko wysłuchać, nie tylko przeczytać, ale także jakoś wyobrazić sobie, poczuć.
Technicznie miała pani dyktafon?
Tak, oczywiście.
Miałam... Który stał gdzieś sobie na stole czy z boku? Łowiła pani te dźwięki?
Między nami, tak. To było wszystko między nami, ten dyktafon, tak, że oni jakoś nie bronili się przeciw nagrywaniu. Zupełnie to dopuszczali. Raczej ich ciekawiło, co z tego będzie. Pamiętam, że spodziewali się, że to będzie pół strony notatki o nich. Nagle się okazywało, że to jest 20 stron, 20, 30. Stefan Lipniak nie mógł wierzyć, jak dostał tę książkę. I widziałam taką szczerą radość, wręcz zachwyt, że dożył takiego momentu i mówi: Agnieszka, to ja chyba jestem bohaterem. Ja mówię, tak, jest pan bohaterem. I dopiero teraz ktoś im to uzmysławia, jak wiele przeszli i że to jest jakaś wartość. Znaczy, że oni mogą opowiadać o tym i że powinni być dumni. A nie tylko wstydzić się, że udało im się jakimś cudem przetrwać, bo wiele lat byli stygmatyzowani. To było duże podejrzenie po wojnie w Izraelu, ale w Polsce także. Dlaczego wy żyjecie? Nie powinno was tu być. A tym ludziom udało się zawsze o włos, o milimetr, o centymetr gdzieś wykaraskać. Czy tak jak Stefan Lipniak po prostu uciec. On trzykrotnie właściwie uciekał z obozu. W końcu z Marszu Śmierci udało mu się wydostać szczęśliwie.
Albo tak jak wspomniany przez panią Karol Tendera, który przetrwał, oczywiście cały splot okoliczności powodował, że ktoś mógł przetrwać, przeżyć, ale dzięki też spotkaniu z współpracownikiem swojego ojca, muzykiem żydowskim, który pełnił funkcję jakąś w obozie, tak, który zatrudnił go w kuchni i dzięki temu Karol Tendera, między innymi dzięki temu mógł przeżyć, bo był już w złym stanie.
Był muzułmanem, jak to się mówi o tych figurach obozowych, co też zmienia myślenie o tej kategorii. Zawsze myśleliśmy o tych żydowskich muzułmanach, którzy no, byli już kompletnie wycieńczeni, prawie nieprzytomni i najczęściej od razu trafiali do komór. A ci bohaterowie często mówią, tak, ja też byłem muzułmanem, znaczy byłem w tym stanie, co pokazuje, że po pierwsze Polacy też mogli być tymi postaciami, a po drugie, że dało się jednak przeżyć. Czasami pewnie to były bardzo wyjątkowe okoliczności. No taki szczęśliwy splot, jak pani mówi, to prawda. Ale ten wątek przypomina mi także, że trzeba zwrócić uwagę na to, co oni mówią, że nie przeżyliby, gdyby nie ludzka pomoc, gdyby nie ta mikrowspólnota, która tam się zawiązywała. To najczęściej było związane z pochodzeniem, to znaczy jeśli ktoś był z Krakowa, to miał większe szanse, żeby inni Krakusi też mu jakoś pomogli i tak dalej, i tak dalej. Musiało być coś wspólnego. Znaczy ta masa ludzi anonimowych była tak olbrzymia, że jeśli nie było mikrowspólnoty doświadczeń, nikt się tobą nie interesował, ale zdarzały się takie szczęśliwe sytuacje i właściwie każda z tych osób, która ocalała, w pewnym momencie zaznała takiej pomocy. Bez tego nie byłoby szans, żeby się odżywić, żeby uciec.
A jednocześnie oni sami mówią o tym, że no po prostu ukradłem, czyli ukradł to komuś. To jest... Ta solidarność ludzka i ten ludzki odruch takim miejscu jak piekło obozowe przestaje funkcjonować.
Absolutnie to nie istniało i to też jest jakiś taki mocny aspekt, znaczy szczerość ich dzisiejsza. Oni już się nie wstydzą, a jeśli się wstydzą o tym mówić, to jednak widzą, że trzeba, że to jest ostatni moment, żeby powiedzieć, że te funkcje, które mieli na przykład w kuchni, że to była jedyna szansa na ocalenie, że musieli ukraść, że musieli wejść pierwsi lub kogoś przepuścić, kto zginął. No to są dramatyczne sytuacje i często widać, jak to wiele ich kosztuje. Znaczy, że oni pracują całe życie, żeby jakoś się z tym pogodzić. to nie jest wyrachowane, ale no, każdy walczył o przetrwanie, kompletny determinizm. Doszło do sytuacji, którą nazywam brakiem przeciwświadka. Oni już nie wstydzą się mówić, nie boją się mówić, bo to jest ostatni moment. Już nic nie może się więcej prawdopodobnie wydarzyć. I są bardziej otwarci, zdają sobie sprawę, że to są zapewne ostatnie ich wywiady, być może. Jedna z bohaterek umarła kilka tygodni temu, co mi uzmysłowiło, że to naprawdę ostatni moment. I mówią szczerze, w których momentach dochodziło do takich bardzo dwuznacznych sytuacji. Mówią więcej o erotyce obozowej, o mniejszościach seksualnych, też trzeba to powiedzieć. To są cenne chyba świadectwa. I już się nie tabuizuje tych spraw nareszcie.
Tak, zwłaszcza, że ta propaganda i jedyna słuszna interpretacja obozów śmierci, która była za czasów PRL-u, no, zmieniła się. No. Mówi pani, nikt ich nie słuchał, ale kilkoro z pani bohaterów napisało książki.
To prawda, chociaż to wszystkiego były książki wydane po 90 roku już, czasami w 2000 latach. Oni jakoś dojrzeli do tego i zdali sobie też sprawę, już coraz gorzej działa ich pamięć, że to jest ostatni moment, żeby przyszpilić jeszcze pewne fakty, zdarzenia, odczucia. To też było ryzykowne w tej książce, to znaczy nie wiedziałam, co zostanę, w jakim stanie zostanę te osoby i co będzie z ich pamięcią. No ale okazało się, że prawdopodobnie to nie jest przeszkoda. To znaczy, jasne, zapominają o różnych detalach. Z drugiej strony można pomyśleć, że przecież my nie robimy historii obozów, my nie próbujemy odtworzyć faktów, tylko zastanawiamy się, kim oni są dzisiaj, co jednak pamiętają, co wyparli, czego nie chcą mówić, a o czym właśnie mają ochotę dzisiaj dopiero powiedzieć. Także to nie tyle jest może rekonstrukcja właśnie historii obozowej, ile ich konkretnych osób dzisiaj i wtedy.
Tak, bo nie dzieli pani tej książki na rozdziały, które mówią o pewnych problemach, czy też poruszają jakieś aspekty. Natomiast to są ich poszczególne historie. I to, co mi się podoba w pani książce, to, że nie poprawia pani ich sposobu mówienia, że to, co na przykład radio daje w sposób absolutnie jednoznaczny, czyli mamy głos tego, kto mówi. Natomiast w słowie pisanym jest bardzo łatwo dokonać pewnych zmian stylistycznych, sposobu mówienia. Tutaj możemy się domyślić, na ile wykształceni są ci ludzie, w jakim środowisku się wychowywali. Zostaje ich naturalny sposób mówienia i to jest takim aspektem bardzo prawdziwym tej pani książki, która przecież nie jest literaturą wymyśloną. To są fakty, te pani spotkania z nimi. Ja rozumiem, miała pani przewodnika swojego, Stefana Lipniaka, który panią wprowadził w to środowisko i to było, jak rozumiem, rodzajem rekomendacji. Poza tym mogłaby być pani wnuczką, a wręcz prawnuczką niektórych z nich.
Śmiało.
Więc ten rodzaj takiej opiekuńczości, aha, przychodzi ktoś młodziutki, trzeba mu pomóc, no zwłaszcza, że większość z nich ma rodziny, wnuki, więc te relacje międzypokoleniowe nie są im obce. A jednocześnie to jest wchodzenie w świat ich pamięci musi być strasznie trudne dla pytającego.
Bywało trudne. To były bardzo złożone, ciekawe sytuacje. Z jednej strony oni nie chcieli mnie skrzywdzić i widać wielokrotnie, że opierają się, żeby coś powiedzieć. Mówią, ale czy pani na pewno chce z tego słuchać? Ale to jest straszne, będzie ci przykro. I to były takie momenty, kiedy mówiłam im, że przecież nikt ich nie pytał, czy chcą tam być i to widzieć. I że jeśli już zdecydowałam się na te rozmowy, na bycie z nimi, bo to były wielogodzinne wywiady tak naprawdę, czasami kilka spotkań, parę godzin, rodziła się jakaś zażyłość. Więc mówiłam, że jeśli oni musieli, no to ja też. I widziałam rodzaj, nie wiem, czy dumy ze mnie jako młodej osoby, ale uszanowali to i czasami natychmiast przychodzili na ty. Czasami po prostu opowiadali, ale już zupełnie inaczej mnie traktowali. Dotychczas jakby uczyli mnie obozu, a teraz traktowali bardziej po partnersku. To było ważne. I widziałam też, jak zmieniają się często ich relacje rodzinne pod wpływem tego, co my robimy. To znaczy wielokrotnie patrzono na nich z większym zainteresowaniem w rodzinach, że ktoś przychodzi ktoś z zewnątrz, kto chce słuchać tego, czego już pewnie rodzina nie ma siły słuchać. Albo odwrotnie, czasami kompletnie ten temat nie istnieje, jest tabuizowany w domach, a teraz musiał wrócić w związku z tym, że się spotykaliśmy. Także to było ciekawe. W kilku przypadkach wnukowie, wnuczki, prawnuczki nagle zaczęły się interesować historią babć, dziadków. I to też jest jakiś sukces, że oni się stali bohaterami w tych rodzinach. Kiedy robiliśmy spotkanie promocyjne, te rodziny przyszły wraz z moimi bohaterami i to było bardzo ekscytujące spotkanie, patrzeć na ich konfrontacje też pokoleniowe. Ale to już było miłe zakończenie tego procesu, bo faktycznie po drodze bywało ciężko. Pyta pani o takie...
Dużo łez?
Rodzaj zablokowania przez jakiś czas. Faktycznie, kiedy nagrywałam te wywiady, zaczęłam w pewnym momencie łapać się na takich niedobrych odruchach. To znaczy, że zaczynam patrzeć na współczesne relacje moje, relacje z ludźmi przez pryzmat obozów. Zastanawiałam się, po pierwsze, czy bym przeżyła oczywiście, a po drugie, jak zachowałby się ten czy tamten. I stwierdzałam, że bardzo źle to rokuje. Natomiast szybko pomyślałam, że to nie tak, że tak nie może być, że ja nie mogę wtórnie postrzegać rzeczywistości pod kątem obozowym i odpuściłam na jakiś czas. Mówię to wprost, takim granicznym momentem była rozmowa z panią Alfredą Gorączko, kiedy te sytuacje były kompletnie przytłaczające. Ona, próbując odtworzyć to, co ją spotkało, to wielkie upokorzenia, ból, płakała, krzyczała i ja czułam, że jestem gąbką, która to wchłania i w sposób nieuchronny, mimo że nie chcę, to jest rodzaj przekazania takiego emocjonalnego. Pamiętam, był taki moment, kiedy ona strasznie płakała i złapałyśmy z jej córką jej dłonie. I mam wrażenie, że jesteśmy pod elektrycznym napięciem. Znaczy, tam było takie skumulowanie energii. I wtedy musiałam zrobić małą przerwę od tych opowieści. Ale potem wróciłam. To też wciąga. Trzeba przyznać, że kiedy się już przejdzie przez pewien próg, to nie można wrócić. Faktycznie jest tak, że to jest poczucie etycznej powinności, żeby dokończyć taką pracę, ale też jest uzależnienie od tych ludzi, od tych historii, tego, jak było i że warto by chyba pokazać dzisiaj, no skąd jesteśmy, co jeszcze niedawno było normą w naszym społeczeństwie i no właśnie, jakie jest ryzyko, że to się powtórzy, bo ci bohaterowie niejednokrotnie tak tworzą tę narrację, jakby chcieli nam powiedzieć, no uważajcie, co najmniej tyle, a czasami dają bardzo praktyczne rady, jak przetrwać po prostu, jak zakleić szyby, żeby nie wywaliła ich bomba.
Te słynne trójkąty z papierowej taśmy na szybach.
Tak. Czy kiedy patrzeć w oczy oprawcy, a kiedy nie? Na ile pozwolić sobie na jakieś bezczelne odzywki i zachowania? Co można wygrać taką mocą i sprawczością? A ile można stracić? Kiedy wsiadać do transportu, a kiedy nie? Kiedy tego słuchałam, to byłam przerażona. Znaczy, uzmysłowiłam sobie, że to dla nich nie jest zakończona historia i oni mają wielkie przeczucie, że może być różnie, mówiąc brutalnie. I to jest poradnik przeżywcy także. Poradnik, przewodnik.
Przeżywcy, to jak ich pani nazywa?
Tak robię. Chciałam ich odróżnić, oni też ewidentnie tego potrzebują, odróżnić od żydowskich ocalonych. Wszyscy moi bohaterowie są Polakami. Jak już mówiłam, nie mamy nazwy na to polskie doświadczenie. I zawsze, kiedy rozmawialiśmy, oni mówili, przeżyłem, przeżyłam. Nigdy nie używali słowa ocalenie. Uzmysłowiłam sobie, że to przeżywstwo, jak to brzydko brzmi, no, może być tutaj jakimś choćby tymczasowym wybrnięciem z tego braku nazw. Mówię przeżywcy, bo przeżywanie ma w sobie pewien niedokończony aspekt. Oni wciąż i wciąż muszą przeżywać na nowo to, co ich spotkało. Oni wciąż i wciąż się z tym mierzą. I ta procesualność chyba jakoś jest zawarta w tym słowie przeżywca. Trzeba się do niego przyzwyczaić, wiem to, wielu razi, ale powoli oswajamy.
Tak, no bo to neologizm. To pani używa tego słowa i konsekwentnie używa go w swojej książce. Obejrzyjmy tę książkę. Słowo, obraz, terytoria, gdańskie wydawnictwo. Nie wiem, czy już padło, że urodziła się pani w Gdańsku i tu pewnie pani długi czas mieszkała, zanim pani wyjechała do Krakowa. Teraz bardziej się czuje pani krakowianką?
Dobrze mi tam pracuję, natomiast tylko tutaj jestem w stanie poczuć się w domu i tylko tutaj odpoczywam, co chyba jest coś znamienne.
To mam nadzieję, że oprócz wizyty w Radiu Gdańsk, to jeszcze pani będzie miała czas na spacer nad morzem i odpoczynek, po oddychanie może trochę mniejszym smogiem niż ten legendarny krakowski. Starannie wydana książka, bo słowo, obraz, terytoria ma oczywiście markę wydawnictwa, które szczególnie dba i o layout, i o, w tym wypadku, ilustracje. I poświęćmy trochę czasu tym obrazom, które są w książce, albowiem jest pewien plan związany z autorem ilustracji.
Ilustratorem jest Krzysztof Gawronkiewicz, świetny komiksiarz. To jest naprawdę światowej klasy grafik. Zresztą wystawia w Belgii, we Francji, w Izraelu, nie tylko. Muzea kupują jego zbiory. To się dzieje i jestem bardzo z niego dumna. Poznaliśmy się, kiedy zaczęłam pisać tę książkę. Ja kompletnie go pochłonęły te historie. Widziałam, on się fascynował tymi opowieściami. Potem zaczął je wysłuchiwać, czytać. Znał je na pamięć. To było naprawdę ambitne przedsięwzięcie. Do tego stopnia, że wystarczyło, żebym rzuciła jedno słowo i on natychmiast wiedział, który to jest moment, która to jest opowieść. I to działało w dwie strony. Miałem w nim wielkie wsparcie, co jest ważne przy tego typu pracach, żeby czuć, że jest ktoś, kto idzie z tobą przez taką drogę. Potem zastanawialiśmy się, no właśnie, jak to ugryźć, jak narysować obozy. I stwierdziliśmy, że to nie można tak tego potraktować, że to jednak wymaga się reprezentacji. W rezultacie powstały bardzo efemeryczne grafiki czarno-białe. To było tak. W pewnym momencie, kiedy był już pewien impas, jak to rysować, on mówi, ale właściwie co mam zrobić? Ja mówię, tak rysuj, jakby chodziło o ich życie. Ja mówię, no dobrze, tak zrobię. I faktycznie przyszedł prawie z gotowymi pracami. Szybko to już później powstawało. Zawsze próbował przedstawić momenty, jak później stwierdziłam, które jakoś ocalały te postaci w danym splocie okoliczności, które były choćby chwilowym wytchnieniem. I mam nadzieję, że Państwo docenią ten wysiłek, bo warto. Natomiast mamy dalsze plany, to prawda. Chcemy zrobić komiks. No właśnie, już komiks, nie tylko grafiki, poświęcony losom tych postaci. Być może to będzie jakiś taki miks przygód lub tylko jedna osoba zostanie wybrana, wciąż jeszcze się wahamy. Już jest parę pomysłów, jak to rozwiązać technicznie, ale o tym jeszcze nie mogę mówić. Myślę, że w przeciągu roku czy dwóch taki komiks się ukaże, mam nadzieję.
Skoro jesteśmy przy komiksie, to co na zachodzie jest bardzo popularne, na zachodzie Europy, Francja, Belgia, Holandia, kraje, o których pani wspomniała, Wielka Brytania, wydawane są regularnie i w ogromnej ilości powieści graficzne. U nas komiks się zwykle kojarzył jednak z takimi obrazkowymi, łatwymi książkami dla dzieci i młodzieży. Teraz to się zmienia, na szczęście. Przełożenie na język plastyczny, wizualia tego, co książka zawiera, jest bardzo w tym wypadku, zwłaszcza w wypadku pani książki, która jest jednak literaturą faktu, może przynieść bardzo ciekawy rezultat, bo to nie jest tak, jak bardzo często są te powieści graficzne, jak na przykład tam, nie wiem, Kami dla początkujących. To jest przybliżenie twórczości Alberta Kami młodzieży, która później z nadzieją piszą te scenariusze pisarze. Sięgnie po literaturę, mając najpierw ten komiks jako rodzaj takiego wstępu, introdukcji. W tym wypadku będzie inaczej.
Wydaje mi się, że to może być cenne, dlatego że trochę jesteśmy zmęczeni patetycznymi historiami o wojnie, o obozach. To się zmienia na szczęście, ale wciąż wielka część społeczeństwa ma już dość tych historii. Niby wszyscy już znamy. To też nie jest prawda, ale takie jest poczucie. I w przypadku, kiedy staramy się znaleźć nowe nowe formy i formuły na tego typu narracje, kiedy to no jest jakoś bardziej świeże, a też siłą rzeczy atrakcyjne, to można przy okazji przemycić też pewne trudne sprawy i problemy w nieco no, takiej właśnie ożywionej formie. Także wydaje mi się, że popularyzacja tego typu problemów to jedna sprawa, ale po drugie no, przełamanie tego ciężaru i takiej retoryki niemożności, niewyrażalności, pustki. O wszystkim da się powiedzieć, no, tylko trzeba znaleźć adekwatne słowa czy adekwatne środki do danego czasu.
Wracając do tego, co już jest wydane w książce Klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców. Pani tam jest cały czas obecna. Pani jest tą Agnieszką, do której się zwracają bohaterowie tych opowieści. Pani jest pojona herbatą, częstowana makaronem, zupą. Zwłaszcza kobiety niepokoją, że tak mało pani je. Dlaczego pani nie słodzi herbaty? Jest ta obecność i ten rodzaj relacji, która jest podstawą tej książki. Zostawia pani swoje bardzo lakoniczne pytania, czy też bardzo lakoniczne odpowiedzi. Nie dziękuję, tak poproszę. Ta obecność zostaje, jest ona w książce, ale obecność ich wszystkich jest w pani. I tego już się nie da wykluczyć.
I tego się nie da cofnąć. To prawda, zastanawiałam się, na ile ograniczyć tam moją obecność, ale potem stwierdziłam, że to nie będzie fair w stosunku do tych ludzi i tych sytuacji, dlatego że to, co między nami powstało, duża zażyłość, jednak zaufanie. No, kiedy się opowiada o najbardziej trudnych doświadczeniach życiowych, trzeba zaufać, żeby się otworzyć. I cały ten kontekst, to znaczy pączków, ciasteczek, talerzyków, zastaw, które brzdąkają, tłuczą się i tak dalej. To było tak istotne, tak normalne, tak ludzkie i też dawało duże poczucie bezpieczeństwa, bo kiedy mówimy o kilkuletnim głodzie, widziałam, jak te osoby z pewną atencją jedzą i piją. Znaczy wręcz potrzebują tych przerw i tych oddechów normalności, tylko żeby poczuć się no właśnie u siebie, już w dobrej sytuacji, że nie mogliśmy tego wyrugować. To była integralna część no, tego stawania się świadkiem, tego sprawstwa, świadectwa.
Agnieszka Dałksza, Klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców, książka wydana przez gdańskie wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria. Następne spotkania wkrótce, autorskie?
Tak, planujemy spotkanie w Gdańsku. Mam nadzieję, że to się powiedzie w marcu lub w kwietniu. Jeszcze nie znam dokładnego terminu. Mam nadzieję, że jakąś drogą można będzie Państwa o tym informować.
Na pewno w Radiu Gdańsk poinformujemy Państwa. Dziękujemy za dzisiaj.
Bardzo dziękuję.
Agnieszka Dałksza czytała z Radiem Gdańsk. Małgorzata Żerwe, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.